tajemnice pomoże.
W przeszłości także dawniej taka forma wspominania zmarłych i nie tylko miała miejsce, prawda? Do historii sięgamy.
Można powiedzieć, że nie tylko wspominano zmarłych, ba, oni pojawiali się w świecie żywych.
Takie dziady trochę.
I nawet bliżej troszeczkę takie średniowieczne Halloween. Ono z wielu przyczyn musiało w średniowieczu trwać cały rok. Gdyby tak przeczytać wszystkie dawne pozostawione w średniowieczu kroniki, to w dziejach Europy chyba nie byłoby takiego dnia albo miesiąca, w którym jakiś nieboszczyk nie stałby z grobu, a w kaplicy klasztornej nie pokazało się widmo. I nic dziwnego. W czasach powracających co kilka lat zaraz, klęski nieurodzaju, śmierć dosłownie każdemu z naszych przodków zaglądała przez okno. Trup na wojnach ścielił się gęsto, a święci kościoła katolickiego starali się zalegalizować przed sądami majątek zakupiony tuż przed śmiercią nieboszczyka za pomocą nekromancji. Biskupi i kapituły lokalnych kościołów pouczały w statutach wiejskich kapłanów i prosty lud, jak takimi prostymi zasadami utrzymać zmarłych w ryzach w granicach wyznaczonych przez płot cmentarza. Przestrzegania tych wszystkich nakazów nie ułatwiali oczywiście sami ludzie, nawet książęta. Pamiętamy kiedyś przytoczonego na łamach tajemnic Pomorza księcia Bolesława Rogatkę, który w czasach dziecięcych brudził się specjalnie węglem, by pod przebraniem diabła straszyć w zamkowych korytarzach swoją babcię, świętą Jadwigę. I te grzeszne życie za młodu z nawiązką zwróciło się oczywiście księciu po śmierci, dzisiaj wielu uważa go za szalonego. I tu chyba też dochodzimy do takiego sedna tego fenomenu całorocznego, średniowiecznego Halloween. Te wszystkie fantastyczne historie zostały spisane z kilku prostych powodów. Głównymi są oczywiście nasza wrodzona skłonność do fantazjowania i do przekazywania innym podkolorowanych historii, które zawsze stawiają narratora w centrum uwagi, ale z drugiej strony taka opowieść zawsze musiała dawać jakiś konkretny przykład. Musiał się pojawić diabeł, musiał się pojawić grzech, musiało się pojawić cierpienie zmarłego spowodowane niezamkniętymi sprawami za życia. I to właśnie ten bogaty zestaw powodował, że ten dawny świat był tak kolorowy i mimo tej wszechobecnej śmierci jednak urzekający. Choć dawniej przed zjawiskami nadprzyrodzonymi, i tu należy zauważyć niekoniecznie złymi, należało się też na różne sposoby bronić. Albo też im zapobiegać. Była to modlitwa, woda święcona, śpiewy, a niekiedy zwykły upór i broń biała. I zresztą chyba ten ostatni sposób okazywał się równie skuteczny, co pozostałe wszystkie razem wzięte.
Głębokie średniowiecze, zmarli wstają z grobów i pojawiają się zjawy. Co się takiego dzieje i w jaki sposób człowiek przed tymi duchami się broni?
Rozpoczniemy od prośby do wszystkich słuchaczy, zwłaszcza osób duchownych i niewiasty, o to, by wyłączyły odbiorniki w trosce o swoje dobre samopoczucie. Chyba bodajże najstarszy odnotowany w Polsce przypadek intencjonalnego przywoływania zmarłego odnotowano w 1079 roku. Dotyczy on osoby świętej, biskupa Stanisława ze Szczepanowa.
Biskupa wywołali, czy biskup wywoływał?
Biskup wywoływał. A dlaczego tak się stało? Bezpośrednio przed egzekucją średniowiecznego świętego przez króla Bolesława Śmiałego, Stanisław starał się przed sądem królewskim ponoć uprawomocnić zakup wsi Piotrawin od nieboszczyka Piotra. Uwiązany w konflikt z monarchą, nie zabezpieczył wymaganych dokumentów. Napominany przez króla upraszał rodzinę zmarłego, by ta potwierdziła fakt zakupu. Rodzina, rzekomo z obawy przed królem, trzymała język za zębami. No to co biskup mógł zrobić? Według spisującego to podanie w 1631 roku kronikarza warmińskiego księdza Jana Leo, biskup Stanisław udał się do Piotrawina. Tam, według kroniki, odprawia post i wyprosiwszy pomoc Bożą modlitewnym czuwaniem i ciągłymi wzami, odkrytego zgniłego trupa Piotrka dotyka laską pasterską i nakazuje powstać ze zmarłych w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A on, czyli Piotr, bez zwłoki podnosi się, jakby ze snu obudzony i prowadzony za rękę stawia się przed sądem królewskim. Król i reszta osłupieli wobec cudu, a Piotrek zeznał, że wieś sprzedał, a zapłatę otrzymał. Po czym zaczął ganić króla i jego krewnych, że całą awanturę zaczęli i tylko biednemu biskupowi kłopotów sprawili. Niezależnie od tego, czy święty Stanisław był tylko zręcznym oszustem, czy też działającym w imię Boga nekromantą, po całym przedstawieniu biskup zapytał się Piotrka, czy chce pozostać przy życiu. albo czy chce wrócić do grobu. Piotrek chciał wrócić do rychłego, obiecanego mu życia niebiańskiego, jeśli tylko biskup w akcie dobroci daruje mu cierpienie, jakie zesłał na biskupa właśnie tym, że nie przesłał stosownych dokumentów. Niedługo po tym wydarzeniu biskup został zamordowany przez króla i na tym cudowny żywot przyszłego świętego oczywiście się nie skończył. Ale to też nie ostatni zmarły, który rozmawiał z żywymi. Sąsiadujące z Pomorzem Nadwiślańskim Prusy pod panowaniem krzyżackim rok 1245. Początki państwa zakonnego aż mniej więcej do początków XV wieku obfitowały w liczne zbrojne pielgrzymki rycerzy szukających miłej Chrystusowi, Kościołowi i niektórym krewnym śmierci. Niekiedy bywało i tak, że pielgrzym umierał podczas podróży powrotnej z Prus. I pech chciał, taki los podzielił pewien rycerz z Miśni. Zgodnie z prawem na podział majątku czekano rok, ale na wszelki wypadek rodzina prowadziła własne poszukiwania. Syn rycerza trafił ostatecznie na pewien wiejski cmentarz w Prusach, gdzie akurat biskup odprawiał nabożeństwo. I oto w czasie, gdy biskup święcił mogiły świętych, z grobu wyskoczył trup i jakby nigdy nic oparł się o ścianę kościoła. Pobożny biskup zobowiązał oczywiście nieboszczyka, by wyjawił, kim jest. Rycerz przedstawił swoją historię, po czym wskazał, że jego objawienie się jest powodem trapiącego go grzechu, bowiem odebrał swojemu sąsiadowi bezprawnie ziemię. A w średniowieczu krucjata bądź pielgrzymka zmieniały wieczne potępienie w czyściec, toteż rycerz mógł dostąpić nieba, tylko gdy wina zostanie naprawiony. Duchowny zapytał zgromadzonych o to, czy ktoś zna zmarłego. I wtedy trup wskazał swojego syna, prosząc o wypełnienie ostatniej woli, po czym biskup nakazał zmarłemu powrót do grobu. Ten oczywiście tak uczynił. Spisujący tę relację kronikarz Piotr z Duisburga skwitował ją. Oto jak wielką łaskę okazuje sam Chrystus i żywym, i zmarłym pielgrzymom. Na innych kartach tej ciekawej kroniki znajdujemy lewitujące krzyże z Chrystusem chcącym obejmować rycerzy, a ci, kierując się pobożnością i cnotą, odmawiali tej wyjątkowej łaski. Znajdujemy też wylatujące z ust poległych w walce rycerzy gołębice, tajemnicze ogniki na miejscu bitwy z poganami, które widywali pustelnicy, oraz specjalną, ale chyba nie za bardzo skuteczną modlitwę na uwolnienie od wytrysku nasienia. To już tak, gdyby kusił nas służący samemu diabłowi demon. Teraz chyba pora na przerwę. Po niej wrócimy w barwny świat średniowiecza do kroniki księdza Jana Leo, Nowego nad Wisłą, Kaszub i warmińskich statutów synodalnych. Śmierć niejedno ma oblicze. Śmierć ma też osobliwych miłośników. I chociażby z obawy przed tymi ostatnimi, średniowieczne statuty synodalne nakazywały konsekrację cmentarzy. Uświęcone w ten sposób miejsca, w których w każdej piędzi ziemi czaił się chętny do powrotu do życia zmarły, były bezpieczne, dopóki nie dokonano na nich aktu wylania ludzkiej krwi, bądź pogrzebano lichwiarza. Przynajmniej od 1497 roku w statutach synodalnych biskupstwa warmińskiego do katalogu czynów, które uniemożliwiały odprawienia pogrzebów, nabożeństw, a nawet aktu zaślubin, dołączono niedostrzegane wcześniej wylanie nasienia. Te prewencyjne modlitwy znane Piotrowi z Duisburga widać nie zawsze działały albo były tak dobre, że nie były szerzej znane. A tymczasem do ponownej konsekracji cmentarza zmarli mogli albo po prostu zwyczajnie dawali o sobie znać. Mimo codziennego obcowania ze śmiercią bano się jej. W spisanych XIX-wiecznych relacjach Kaszubi ponoć wierzyli, że spojrzenie trupa może zabić. Tuż po zgonie zamykali im oczy. Otwierali jednocześnie okna w domu, wypuszczając w ten sposób duszę zmarłego lub zasłaniali lustra, aby zmarły nie mógł się w nich przejrzeć. Z Kociewia, Nowego nad Wisłą, pochodzi inny i chyba nieco starszy obyczaj. Pod koniec lat 30. XVII wieku w Nowym ciągnęła się sprawa pewnego morderstwa. Sprawcą był uczestnik wspólnych libacji, starosta Nowski, który w afekcie zabił okolicznego plebana. Przed sąd miejski powołano wówczas osoby wyznaczone do obdukcji ciała ofiary. Ci, wymieniając liczne obrażenia, zeznali, że zgodnie z prawem osobę nieboszczyka na czterech rogach cmentarza powoływali. Przed czym się chcieli uchronić, tego niestety nie wiemy. Z drugiej strony byli też tacy jak Andrzej Goricz, też z Nowego, który w połowie XVII wieku groził innym mieszczanom, że wykopie z grobu ciało swojego ojca i daje zjeść każdemu, kto będzie wspominał osobę zmarłego. Średniowiecze również zna przypadki osób, które nie lękały się żywych trupów, choć niekiedy chodzące ciała traktowano nie modlitwami i gestami, a mieczem. W 1343 roku Pomorze nawiedziła, cytując za księdzem Leo, średnia zaraza dla łagodnej zimy. Ta zabrała oczywiście głównie krzyżaków. Jednym z nich był brat Steino von Netten. Chociaż wójt Lęborski, gdzie zmarł von Netten, ze czcią zadbał wieczorem o godny pochówek Steina, to z rana jego ciało znajdowano poza grobem. Raz taki incydent może się zdarzyć, ale za trzecim trzeba wezwać wielkiego mistrza. Zwierzchnik zakonu wysłał komtura, być może gdańskiego, a ten bez większego namysłu i zbędnych modlitw przebił zmarłego mieczem oraz napominał do posłuszeństwa, żeby sam nie ruszał się z miejsca. Gdy tak się stało, po przebiciu mieczem, ponownie pochowany Netten już ponownie nie wstał. Broń biała, o ile była skuteczna w przypadku chodzących zmarłych, nie nadawała się zupełnie w przypadku starcia z duchami. Tego samego roku, podczas tej samej zarazy, w pewnym klasztorze pojawiło się widziadło, które według relacji przyjazne wobec wszystkich, tylko z nikim nie rozmawiające się ukazało. Widziadło szybko dało się okolicznym mnichom we znaki, bo prowadziło braciszków usilnie na modlitwy, a ci trwanie w klasztornym chłodzie przypłacali swoim zdrowiem. O sprawie dowiedzieli rychło się krzyżacy i wiedzeni ciekawością przybyli je zobaczyć. Niektórzy z nich nawet odważyli się je zaklinać i pytać o różne rzeczy. Co niektórzy z tych nieudolnych teutońskich egzorcystów tak zdenerwowali ducha, że przypłacili to również zdrowiem. Duch ściskał ich za gardło, a ci do końca życia ponoć nie mieli wrócić do pełnej sprawności. Wtedy do akcji wkroczył nieco bardziej kompetentny przeor klasztoru. I tu pytanie, gdzie on był cały ten czas? I powołując się na Jezusa i Maryję Pannę, rozpoczął rozmowę z widziadłem. Początkowo ona wyraźnie się nie kleiła, ale koniec końców widziadło wskazało, że modlitwy, do których przymuszał mnichów, nie okazywały się wcale skuteczne. I na sam koniec duch rzekł, jeśli chcecie mi pomóc, róbcie to teraz. Boga miejcie przed oczami. W tym duchu każdy z mnichów przeznaczył trzy msze, a widziadło wówczas znikło. I tak powoli też znika nasza opowieść. Nie było w niej wampirów, bo takie pochówki wampiryczne to tylko oparta na kruchych przesłankach hipoteza naukowa. Nie było w niej czarownic, bo po prawdzie niewielu wcześniej żyjących traktowało ich istnienie serio. To zresztą już trochę inne historie. Na razie porozmawialiśmy sobie o średniowiecznych zmarłych, o tym jak wstawali z grobu i o tym, że chyba najskuteczniejszym sposobem, by przymusić ich do powrotu, było albo wypełnienie ostatniej woli, albo po prostu przebicie bronią białą.